Witam Państwa bardzo serdecznie, nazywam się Tomasz Żan. Reprezentuję Teatr Nie Teraz, który zaprosił Państwa na dzisiejsze spotkanie. Kolejne to już jest spotkanie w Tarnowie i kolejne z osobą bardzo ważną. Myślę, że mogę powiedzieć bardzo ważną dla polskiej kultury, historiografii, dla koniecznej w obecnych czasach społecznej debaty o najważniejszych dla naszych ojczystych dziejów sprawach. Proszę Państwa, nasz gość. Państwo oczywiście dokładnie wiecie, o kim mówię. Mówię o historyku, o publicyście, o już byłym pracowniku Instytutu Pamięci Narodowej. Mówię o człowieku, który jest współautorem bardzo znanej książki Oczami bez spieki, książki dotyczącej losów Lecha Wałęsy, bardzo dziwnych, pokrętnych losów. Jest również autorem książki, która została kilka lat temu wyróżniona Nagrodą Literacką imieniem Józefa Mackiewicza, która mi się nasunęła jako pierwsza, ale od tej książki poznałem właśnie to, co pan Cenckiewicz robi. Myślę o książce Oczami bez spieki, szkice i materiały z dziejów aparatu bezpieczeństwa PRL. Jest również autorem wielu, wielu innych publikacji i w prasie, i w różnych periodykach naukowych. Naszym gościem dzisiaj jest pan doktor Sławomir Cenckiewicz. Bardzo prosimy, panie doktor. Gwoli formalnych jeszcze informacji. Nasze spotkanie podzielimy na dwie części. Pierwsza część to będzie wypowiedź pana doktora na tematy różne, na tematy związane z jego publicystyką i z jego pracą naukową. Myślę, że niektóre z tych tematów będą związane z tym, co Państwo na temat jego pisarstwa, jego publicystyki wiecie dokładnie, z historią najnowszą Polski, ale będą i tematy, które być może niektórych z Państwa zaskoczą, ale pozytywnie. Mam nadzieję, że tak właśnie będzie. Drugą część naszego spotkania poświęcimy na tradycyjne w takiej sytuacji naturalne pytania Państwa do naszego gościa. Ale to dopiero za chwil, kilkanaście, jak myślę. Życzę Państwu jak najlepszego kontaktu z naszym gościem, a panu Sławomirowi oddaję głos.
Mam nadzieję, że Państwo mi wybaczycie, że siedzę. Nie ukrywam, że jestem trochę zmęczony, po prostu od wczorajszego dnia jechałem tutaj do Państwa całą noc. Chciałem oczywiście podziękować za zaproszenie do Tarnowa. Jestem pierwszy raz w tym mieście, raz tylko przejeżdżałem przez Tarnów, jadąc do Lublina. Myślę, że Państwo przyszli tutaj głównie ze względu na to, że kojarzycie mnie Państwo z książką, czy z książkami o Lechu Wałęsie. Państwo mniej więcej wiecie, o czym są te dwie moje najnowsze książki, to znaczy książka SB Lech Wałęsa, którą napisałem wspólnie z Piotrem Gontarczykiem i druga książka, czy ostatnia moja książka, Sprawa Lecha Wałęsa. Jakbym Państwa zapytał, o czym są te książki, to pewnie wszyscy byście Państwo powiedzieli, że są książki o Lechu Wałęsie. A jakbym się zapytał, a cóż to jest ta sprawa Lecha Wałęsy, to większość z Państwa albo wszyscy by powiedzieli, że jest książka o współpracy agenturalnej Lecha Wałęsy ze Służbą Bezpieczeństwa. I to oczywiście jest prawda. O tym są te książki. Ale pozwólcie Państwo, że powiem kilka słów na temat tego, jak ja widziałem temat tych obu książek. Myślę, że w przypadku pierwszej mogę też powiedzieć za Piotra Gontarczyka. To nie są do końca książki o Lechu Wałęsie, tylko. W humanistyce czy w historiografii mówi się o pretekstowości prac biograficznych. Tym pretekstem do naszkicowania czegoś większego czy szerszego tła jest oczywiście w obu tych książkach Lech Wałęsa. On jest pretekstem. Natomiast tym tłem, tym co chcieliśmy pokazać na tle osoby Lecha Wałęsy, przynajmniej jeśli chodzi o historię ostatnich 20 lat, są niewątpliwie patologie związane z funkcjonowaniem państwa polskiego już po roku 89. Głównie w aspekcie dotyczącym lustracji. I o tym jest ta książka. Punktem wyjścia, jak powiedziałem, jest Lech Wałęsa. Losy człowieka, niektórzy mówią wielkiego Polaka, legendy Solidarności, które... Czy narracja o tych losach rozpoczyna się gdzieś w okolicy grudnia 70 roku. Oczywiście opisuje, akurat to jest ta część, którą ja się głównie zajmowałem, opisuje jakby okoliczności przybycia Lecha Wałęsy do Trójmiasta, ale takim momentem, kiedy Lech Wałęsa wchodzi na scenę, można powiedzieć publiczną, jest oczywiście grudzień 70 roku. I później, jak Państwo wiecie, opisuje historię współpracy Wałęsy z SB. Te, zwłaszcza pierwsze kilka lat, dekady lat 70., bo myślę sobie, że Lech Wałęsa współpracował najbardziej gorliwie z SB gdzieś do 72, 3 roku. Później po prostu jakby jego rola w ogóle jako tajnego współpracownika spada, a ostatecznie i on gdzieś w okolicy 74-5 roku nie chce tej współpracy na dotychczasowych warunkach kontynuować, a w 76 roku jest, jak to się fachowo mówiło w SB, wyeliminowany z aktywnej sieci agenturalnej Gdańskiej Służby Bezpieczeństwa. Ale ktoś by powiedział, no na tym być może ta książka się powinna zakończyć. Dla jednych z Państwa będzie to tylko incydent w biografii Lecha Wałęsy, dla innych to może też będzie incydent, ale na tyle ważny, że warto po prostu o nim dyskutować i zadać pytanie, czy są jakieś konsekwencje, są jakieś następstwa tego faktu, że Lech Wałęsa przez te kilka lat na początku, czy w pierwszej dekadzie lat 70. współpracował z Służbą Bezpieczeństwa. I moja odpowiedź na tak postawione pytanie będzie taka. Oczywiście konsekwencje tej współpracy z początku lat 70. Lecha Wałęsy z SB są i były. I myślę, że one dotyczą zarówno okresu ruchu antykomunistycznego, trójmiejskiego ruchu antykomunistycznego przedsierpniowego, jak i roli Lecha Wałęsy jako przywódcy strajku i później przede wszystkim szefa Solidarności, czy przewodniczącego Komisji Krajowej Solidarności, lidera wielkiego ruchu Solidarności. Ale być może najbardziej te konsekwencje widać, albo inaczej, one są najbardziej dla historyka łatwe do pokazania po roku 90. One są najłatwiejsze do wykazania ze względu na dość dużą bazę źródłową, którą historyk posiada. Zarówno jeśli chodzi o tak zwane źródła otwarte, to znaczy jakbyśmy zanalizowali biografię Lecha Wałęsy po roku 90, to szereg jego inicjatyw, działań w świetle tej wiedzy, którą już zakładam, posiadamy na temat współpracy Lecha Wałęsy z SB, wydawałoby się, są one dla nas bardziej zrozumiałe. Mógłbym tutaj oczywiście wiele takich przykładów podać, ale no nie wiem, pierwszy z brzegu, na przykład stosunek Lecha Wałęsy do sprawy pułkownika Kuklińskiego, albo stosunek Lecha Wałęsy jako prezydenta wolnej Polski do kwestii rozliczenia komunizmu, szeroko pojętego, czy to lustracji od roku 92, czy to kwestii uposażeń dla byłych funkcjonariuszy UB i Służby Bezpieczeństwa. W tych wszystkich sprawach Lech Wałęsa, można powiedzieć, był konsekwentny. To znaczy zawsze, jak to on mówił, grał na lewą nogę. I oczywiście tych przykładów jest znacznie więcej. To można dociągnąć aż do, że tak powiem, ostatnich dni. Jak ktoś z Państwa na tyle się fascynuje tą postacią Lecha Wałęsy, że na przykład ogląda jego blog internetowy, do czego zachęcam oczywiście, to on go dość często zresztą aktualizuje, bo w każdym tygodniu, to możecie się Państwo po prostu przekonać, wchodząc na tą jego stronę internetową, jak Lech Wałęsa jest również konsekwentny dzisiaj, w 2009 roku. Lech Wałęsa potrafi publikować dzisiaj listy na przykład byłych funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa, że odwołam się tylko do przykładu pułkownika Henryka Starszaka, który być może Państwu jest bardziej, kojarzy się bardziej Państwu ze sprawą dziwnych okoliczności związanych z zabójstwem generała Papały, czy ze sprawą Mazura. ale jest to człowiek, który w dekadzie lat 80. był dyrektorem Biura Śledczego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Cały system represji po 13 grudnia 81 roku to jest dzieło właśnie pułkownika Starszaka, bo wszystko, internowania, aresztowania i tak dalej, to wszystko było pod nadzorem pułkownika Starszaka. Po roku 89 Starszak jest też znany z tego, że założył tygodnik Nie. To znaczy spółka, która wydaje tygodnik Nie, to jest własność pułkownika Starszaka. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, proszę Państwa, że jak wejdziecie na stronę internetową Lecha Wałęsy, oficjalną stronę internetową, to macie Państwo wydrukowany dwustronnicowy list pułkownika Starszaka z poparciem dla Lecha Wałęsy, opatrzony komentarzem Lecha Wałęsy, mówi fachowiec przeciwko tam oszołomom i wariatom. I w tym liście pułkownik Starszak mówi, że Lech Wałęsa jest wielkim człowiekiem, że on nic nie wie o tym, że współpracował ze Służbą Bezpieczeństwa i tak dalej, i tak dalej. I takich przykładów jest oczywiście więcej. W tej małej książce o Lechu Wałęsie, sprawa Lecha Wałęsy, wspominam, nawet jest zdjęcie o procesie z lipca tamtego roku Jaruzelskiego, który został oskarżony przez prokuratorów o kierowanie masakrą grudnia 70 roku. I jak Lech Wałęsa, poproszony sąd w charakterze świadka, zachowywał się na sali sądowej. Zaapelował do sądu o to, żeby Jaruzelskiemu dać spokój, bo on nie miał żadnego wpływu na grudzień 70 roku. Tak? Znaczy w jego przekonaniu oczywiście historyk, dla historyka jest jasne, że ktoś, kto wydaje rozkaz o stanie podwyższonej gotowości w Pomorskim Okręgu Wojskowym i mówi o zasadach korzystania z broni ostrej, i pod tymi decyzjami widnieją podpisy Jaruzelskiego, miał wpływ oczywiście na to, co się działo w grudniu 70 roku w Trójmieście. No ale Lech Wałęsa broni oczywiście Jaruzelskiego. I ktoś może zapytać po prostu, dlaczego tak się dzieje, że ten legendarny wódz narodowo-wyzwoleńczego ruchu Solidarność, który, jak Państwo wiecie, obalił komunizm, zachowuje się tak, a nie inaczej. Dlaczego jest tak konsekwentny? I myślę sobie, że to po prostu wynika w dużej mierze jakby z własnego kompleksu, z własnej przeszłości. I tą przeszłość ja starałem się w tych książkach zrekonstruować. Tą kompromitującą Lecha Wałęsę przeszłość starałem się zrekonstruować. I tutaj być może dochodzimy do sedna sprawy. Ja jako historyk dysponowałem 8 donosami tajnego współpracownika o pseudonimie Bolo. Z materiałów, które wytworzono już po roku 90, czy po 92, szczegółowiej mówiąc, wynika, że Lech Wałęsa i jego podopieczni, czy no podopieczni można powiedzieć, z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Urzędu Ochrony Państwa ukradli w okresie lat 92-95 prawie 100 doniesień agenturalnych, czy 100 stron, przepraszam, doniesień agenturalnych tajnego współpracownika o pseudonimie Bolek i prawie 3000 stron dokumentów dotyczących zarówno Lecha Wałęsy, jak i innych polityków, nawet czynnych bardzo dzisiaj w życiu publicznym, w roku 93, to znaczy pod pozorem, tutaj odwołuję się do takiego przykładu, do takiej historii z marca 93 roku, kiedy to Urząd Ochrony Państwa uzyskał informację, że jeden z funkcjonariuszy gdańskiej SB w mieszkaniu składuje, przechowuje materiały, które bezprawnie wyniósł w 90 roku z gdańskiej służby bezpieczeństwa, i UOP wie, że te materiały dotyczą Lecha Wałęsy. Wchodzą do mieszkania majora Jerzego Frączkowskiego i okazuje się, że major Frączkowski poza ponad 1000 stron dokumentów dotyczących Wałęsy ma jeszcze interesujące materiały dotyczące Bogdana Borusewicza, Lecha Kaczyńskiego, Bogdana Lisa, Jacka Merkla i wielu, wielu jeszcze innych znamienitych postaci trójmiejskiego podziemia. Oczywiście materiały te dotyczą różnego charakteru zainteresowania, żeby nie powstała teraz jakby zbitka taka myślowa, że Lech Kaczyński był tajnym współpracownikiem Służby Bezpieczeństwa i ten major Frączkowski ma takie materiały. Nie. Nie o to chodzi. To są materiały interesujące, materiały czy były to materiały jakieś interesujące, ważne z punktu widzenia byłej SB, ale one dotyczyły jakby różnego, jak powiedziałem, zainteresowania tymi osobami ze strony aparatu bezpieczeństwa. I te wszystkie materiały, proszę Państwa, stanowiły zbiór tam ponad 2600 stron dokumentów, trafiły do Lecha Wałęsy i one oczywiście zaginęły, nigdy nie wróciły już do archiwum UOP. Te wszystkie rzeczy mamy, że tak powiem, udowodnione wprost za przyczyną zachowanej dokumentacji, bardzo bogatej dokumentacji wewnętrznej Urzędu Ochrony Państwa, wytworzonej po roku 92. Posiadamy materiały zupełnie o nieprawdopodobnym znaczeniu, proszę Państwa. No, materiały rękopiśmienne ministra spraw wewnętrznych Andrzeja Milczanowskiego, który opisuje na przykład okoliczności dostarczania Lechowi Wałęsie do Belwederu materiałów jego kompromitujących. To znaczy sytuacja, w której minister spraw wewnętrznych robi wewnętrzną notatkę, że dzisiaj w godzinach porannych zadzwonił do mnie Lech Wałęsa, poprosił mnie o wszystkie materiały SB na jego temat. Ja mu o godzinie 22 zapakowałem z ministrem Jerzym Koniecznym samochód i pojechaliśmy do Belwederu, żeśmy wręczyli prezydentowi te wszystkie materiały i później one nie wróciły. No to myślę, że Państwa nie muszę przekonywać, że są ważne dokumenty poświadczające po prostu jakby okoliczności kradzieży dokumentów na temat Lecha Wałęsy. I to wszystko żeśmy byli w stanie, to wszystko byliśmy w stanie zrekonstruować. Mało tego, historyk dysponuje dość precyzyjnymi informacjami, dokumentami dotyczącymi tego, co było w tych materiałach. Czy jakie to były materiały, które zostały wypożyczone Lechowi Wałęsie i nigdy nie oddane. I z nich wynika po prostu, że były to przede wszystkim doniesienia agenturalne tajnego współpracownika o pseudonimie Bolek. I to jest rzecz oczywiście fenomenalna dla historyka. My nie posiadamy, my nie znamy treści tych dokumentów, ale znamy ich jakby szczegółowy opis co do taki podstawowy, prawda? Z jakiego dnia pochodzi doniesienie agenturalne, jaki oficer Służby Bezpieczeństwa je przyjął i czasami kogo dotyczy. No niestety po prostu dokumentów tych nie ma, bo jak powiedziałem, zostały wypożyczone w cudzysłowie Lechowi Wałęsie po roku 92. Ale to, proszę Państwa, nie koniec jeszcze tej smutnej historii. I w tym sensie to, co za chwilę chcę Państwu powiedzieć, moim zdaniem już dotyczy nas wszystkich, bo dotyczy modelu lustracji, jaka w Polsce się toczy od roku 98. Modelu, na który, myślę, kasus Lecha Wałęsy ma bardzo duży wpływ. Znaczy okoliczności, sam fakt, że to Lech Wałęsa, pierwszy prezydent wolnej Polski, był tajnym współpracownikiem, a więc miał problem lustracyjny, czy musiał stanąć przed tym problemem, jak lustrację w Polsce uchwalono. A z drugiej strony jakby problem Lecha Wałęsy jako byłego tajnego współpracownika, myślę, że wpłynął na cały model prawny polskiej lustracji. Myślę tutaj przede wszystkim o wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 98 roku, który zdefiniował pojęcie współpracy, a więc jakby narzucił po prostu ten model obowiązującej lustracji w Polsce, z którym mamy do dzisiaj wielki, wielki problem. Chodzi mi tutaj przede wszystkim o wyrok Trybunału, który stwierdził, że w przypadku zdefiniowania współpraca agenturalnej, powiedzmy, osoby X muszą zajść, czy muszą wystąpić takie elementy, jak, czy żeby stwierdzić, że ktoś współpracował, to musimy posiadać jego zobowiązanie do współpracy własnoręczne, musimy mieć dowody na to, że ta współpraca miała jakiś negatywne konsekwencje dla osoby, na które, powiedzmy, tajny współpracownik X donosi, że musimy mieć również dowody na to, że osoba współpracująca miała z tego, czerpała jakieś korzyści materialne, I te wszystkie okoliczności zdaniem Trybunału Konstytucyjnego muszą występować przy badaniu jakiejś sprawy lustracyjnej, żeby w ogóle stwierdzić później w prawomocnym na przykład wyroku sądu lustracyjnego, że ktoś współpracował realnie z SB albo w ogóle szerzej z aparatem komunistycznym bezpieczeństwa. Otóż ja przyznam się Państwu jako historyk, że to nijak się ma po prostu do rzeczywistości historycznej. Dlatego, że każdy, kto się choć troszkę interesuje służbami specjalnymi, aparatem bezpieczeństwa, komunistycznym aparatem bezpieczeństwa, ktoś, kto zna realia, w których funkcjonowały te służby, zasady, którymi się kierowały, zarządzenia wewnętrzne, rozkazy, wie doskonale, że na przykład istnieje cała kategoria współpracowników, od których nigdy nie wymagano własnoręcznego zobowiązania do współpracy. Że się odwołam tylko do przykładu Departamentu IV, który walczył z Kościołem katolickim. Myślicie Państwo, że w Departamencie IV żelazną zasadą było to, żeby od księdza odbierać własnoręczne zobowiązanie do współpracy? Nie. Generał Straszewski w 1973 roku napisał całe zarządzenie na ten temat, szef Departamentu IV, dyrektor, w którym mówi: towarzysze, kler jest naszym największym wrogiem. My walczymy z Kościołem katolickim, z religią jako przesądem i tak dalej, i tak dalej. My, wchodząc w relacje z duchownymi, musimy założyć, że wchodzimy w relacje z osobami wrogimi naszemu systemowi. I w związku z tym my nie powinniśmy odstraszać tych ludzi chęcią odebrania od nich własnoręcznego zobowiązania do współpracy. My oczywiście, dla nas najbardziej pożądaną sytuacją jest taka, w której ten ksiądz podpisze takie zobowiązanie. Ale my nie możemy tego od niego wymagać. To nie jest warunek do tego, żebyśmy my go zakwalifikowali jako nasze osobowe źródło informacji. I Straszewski mówi o tym, jak należy wiązać te osoby ze służbą bezpieczeństwa, jak motywować te osoby do przekazywania informacji. I wiecie Państwo, w świetle po prostu takiej decyzji Trybunału Konstytucyjnego z 1998 roku, to w ogóle nie byli tajni współpracownicy, bo oni nie podpisali zobowiązania do współpracy. Albo inny przykład, Departament I, czyli wywiad PRL, wywiad cywilny PRL. Myślicie Państwo, że w sytuacji działania tego wywiadu, w opresyjnych warunkach na Zachodzie, gdzie każda placówka dyplomatyczna PRL, konsulat, ambasady, wszyscy pracownicy Orbisu, przedstawiciel z PKO, które były w dużej mierze, Cepeli na przykład, które były w dużej mierze tak zwanymi przykryciowymi instytucjami wywiadowczymi, te wszystkie osoby, czy przynajmniej najważniejsze z tych osób, były po prostu na widelcu kontrwywiadu zachodnich państw. I w sytuacji takiej po prostu oficer, który występuje, jak to się mówiło, w służbach pod legendą, na przykład dyplomaty, spotyka się z jakąś osobą w kawiarni, na przykład w Nowym Jorku, to on jej po prostu nie daje zobowiązania do współpracy, bo wie, że być może jest obserwowany. Więc musieli oczywiście w zarządzeniach wewnętrznych jakby poluzować te zasady dotyczące tej biurokracji. Nie musieli po prostu odbierać od osobowych źródeł informacji zobowiązania do współpracy własnoręcznego. I jak patrzycie Państwo na problemy lustracyjne ludzi w rodzaju Cimoszewicza, Belki, problemy lustracyjne Jaskierni i całej po prostu grupy ludzi, którzy Olechowskiego, którzy wyjeżdżali na Zachód. I wiemy z materiałów, które są w Instytucie Pamięci Narodowej, że one były traktowane jako osobowe źródła informacji wywiadu PRL-owskiego. To jest dokładnie właśnie ten problem, że my nie posiadamy ich zobowiązań do współpracy, bo być może ich nigdy nie było. I oni po prostu wszyscy wygrywają procesy lustracyjne, bo nie ma po prostu takich zobowiązań. Albo jak myślicie sobie Państwo, że każdy tajny współpracownik musiał otrzymać zapłatę za swoją współpracę, albo że każdy tajny współpracownik, który na przykład mężczyzna, który posiadał żonę, to przed 8 marca otrzymywał rajstopy dla żony, to się Państwo mylicie. 70%, znam taką statystykę z końca lat 70., 70% osobowych źródeł informacji rezygnuje z jakichkolwiek materialnych wynagrodzeń za swoją współpracę. To jest po prostu tylko część osób, których wynagradzano. Musicie też Państwo wiedzieć, że tajne służby nie szajstały pieniędzmi na lewo i prawo. Że motywowano oczywiście takich, których należało motywować finansowo, albo już specjalną kategorię źródeł, na przykład obsługiwanych gdzieś tam na zachodzie, wywiadowczych po prostu motywowano finansowo, ale to nie była zasada, że każdy tajny współpracownik musi dostać pieniądze, albo kawę, albo rajstopy dla żony, tak? Albo paszport, albo coś tam jeszcze. Księża potrafili, na przykład ja mam takie przypadki w Gdańsku, zresztą jeden z nich opisałem. Ksiądz, tajny współpracownik, do niedawna wikariusz diecezji gdańskiej, ksiądz Wiesław Lauer, on po prostu w ramach wynagrodzenia za swoje informacje przekazywane Wydziałowi IV w Gdańsku, wiecie Państwo co otrzymywał? Obrazki na kolędę. 600 obrazków na przykład dostał. Żeby tam wiernym po prostu na kolędzie później rozdawać. Tak? I ktoś może powiedzieć, a cóż to za wynagrodzenie, czy obrazki dostał. No ale właśnie to tak, on się nie domagał czegoś innego. Raz tam poprosił o kieliszki, o zestaw kieliszków, potem oficer stwierdził, że o, ksiądz się interesuje sztuką japońską, to dostał album o sztuce japońskiej. Ktoś może powiedzieć, to banalna w ogóle historia. Tak? Ale jakby ksiądz Lauer podlegał lustracji, stanął przed sądem lustracyjnym, to myślę, że po prostu w ogóle sąd lustracyjny by to obśmiał, bo by zadał pytanie retoryczne, a cóż to za korzyść materialna w postaci 600 obrazków kolędowych. Tak? Więc ten model jest wadliwy. I to wszystko na przykładzie Lecha Wałęsy, na przykładzie jego sprawy staraliśmy się i starałem się po prostu w obu tych książkach pokazać.